Patent na sternika.
Dobry wieczór, Anna Rembas. Po 101 dniach żeglugi i osiągnięciu celu, którym było dopłynięcie na Spitsbergen, żaglowiec generał Zaruski wrócił do macierzystego portu w Gdańsku. Wyprawa zorganizowana w 50. rocznicę pierwszej wizyty generała na Spitsbergenie zakończyła się zrzuceniem cum przy nabrzeżu Narodowego Muzeum Morskiego. W 13-letniej historii pływania generała Zaruskiego pod gdańską banderą i armatorską opieką gdańskiego ośrodka sportu nie było tak dalekiej i tak wymagającej wyprawy. Celem rejsu było powtórzenie wyczynu żeglarskiego sprzed 50 lat, kiedy to generał dowodzony przez kapitana Andrzeja Rościszewskiego jako pierwszy jacht w historii dotarł do polskiej stacji badawczej w Horsundzie. Dziś zapraszam Państwa na rozmowę z tymi, którzy na Spitsbergenie byli. Młodzi żeglarze z gdańskiej szkoły pod żaglami.
Wspomnienie, które zostanie ze mną na długo, to moment, w którym zacumowaliśmy już we fiordzie Hornsund i po raz pierwszy wyszedłem na pokład i zacząłem Spitsbergen. Po prostu dookoła lodowce, lód, śnieg. Miałem takie wow, dopłynęliśmy.
Ile czasu płynęliście?
Łącznie rejs trwał 4 tygodnie, a na sam Spitsbergen płynęliśmy 3.
To dopłynięcie na Spitsbergen to jedno, prawda? To jest ważna rzecz, ale też pewnie to, co działo się podczas rejsu, te przyjaźnie, te znajomości, to, czego się nauczyliście, to też jest ważna sprawa.
Ja mam na imię Milka. To, co ja najbardziej wspominam z rejsu, to właśnie fakt, że mieliśmy ten dzień polarny, czyli cały czas świeciło słońce, a co za tym szło, musieliśmy sami przyzwyczaić swoje organizmy do tego, w jaki sposób funkcjonowaliśmy, a to wymagało od nas dużej empatii względem siebie, ponieważ te pory dnia nie wyznaczało słońce, więc to jest takie moje wspomnienie i takie trochę magiczne.
Chcielibyście jeszcze raz to powtórzyć? Jakby była taka szansa popłynięcia, myślałaś o tym?
No, mam na imię Agata i no myślałam o tym, bo to była niezwykła przygoda i no wielu ludzi poznałam i na pewno jakby była jeszcze raz taka okazja popłynąć na Arktykę, to myślę, że tutaj wszyscy by się jeszcze raz zgłosili.
A mieliście okazję w ogóle wcześniej żeglować? Mieliście umiejętności, że weszliście na pokład już umiejąc coś? Czy wszystkiego się nauczyliście?
Trzeba było też do Zaruskiego się dostosować.
Ja już umiałam żeglować, pływam na generale Zaruskim od 4 lat, więc to już nie była dla mnie nowość.
Mam na imię Jacek i moim takim najbardziej zapamiętanym wspomnieniem, trochę podobne do kolegi, ale ja pamiętam, jak już się zatrzymaliśmy w tym fiordzie Horsund, wyłączyliśmy silniki, wszystkie żagle były zwinięte, stanęliśmy na kotwicy. Pierwszy raz byliśmy takiej od długiego czasu w takiej zupełnej ciszy, po długiej przeprawie, gdzie już wszyscy byli zmęczeni i oficerowie powiedzieli nam, że dadzą nam całą noc na wyspanie się, że tą noc oni przejmą wszystkie wachty i będziemy mogli spać 8 godzin bez przerwy po raz pierwszy od dawna. Ale aż było dziwnie zasnąć w tej ciszy, gdzie nic nie latało, nic się nie telebało na lewo i prawo.
A słuchajcie, to była też wyprawa historyczna. Mówimy o tym my tutaj w Gdańsku, że to była szczególna wyprawa, bo to była wyprawa szlakiem kapitana Rościszewskiego. Wy wiedzieliście troszeczkę coś o tej historii? Wiedzieliście, dlaczego płyniecie na ten Spitsbergen?
Ja osobiście nie znałem tej historii. W momencie, w którym zapisywałem się na rejs, no to interesowała mnie sama destynacja. Ale już w trakcie rejsu mieliśmy zajęcia i z kapitanem, i z oficerami, którzy opowiadali nam właśnie o historii rejsów na Spitsbergen, o tym historycznym rejsie kapitana Rościszewskiego. Też kapitan Marcin, bibliofil, przez cały rejs czytał zapiski kapitana Rościszewskiego z wyprawy.
Kapitan Dobrowolski, tak?
Tak, kapitan Marcin Dobrowolski. I w miarę jak się przemieszczaliśmy, dopływaliśmy do poszczególnych destynacji, w których generał Zaruski 50 lat temu też się znalazł, no to przytaczał nam odpowiednie fragmenty. I to było naprawdę świetne.
Okazało się, że lodowce nie są tak duże, jak mi się wydawało. I to być może pokazuje te zmiany klimatyczne, gdyż gdzieś na zdjęciach moje wyobrażenie było zupełnie inne niż to, co zobaczyłam.
Ale w ogóle są na Spitsbergenie lodowce.
Tak, są lodowce, wyglądają inaczej niż te z obrazków w książce. Są być może trochę mniejsze, aczkolwiek robią piorunujące wrażenie i wszędzie właściwie słychać taki trzask lodu, który jest niesiony przez wodę i to jest taki bardzo specyficzny dźwięk. No i oprócz tego kolor, ponieważ ten lód lodowcowy jest taki bardzo mocno niebieski, taki błękitny. I to jest coś, czego myślę się nie spodziewałam ja osobiście.
No już widzę, że płynie, także jest.
Po pokładzie nerwowo krząta się bosman, Kuba Młynarski. Boi się o statek, bo jak statek dotknie nabrzeża za bardzo, to on będzie pewnie musiał łatać. O, liny podane, teraz Mateusz podaje szpring holenderski. Cuma dziobowa jest podana, szpring dziobowy podany. Przygotowane są cumy i szpringi z rufy i piękny manewr, jak to się mówi w naszym żargonie, na jajeczko.
Piotr Królak, kierownik projektów żeglarskich w Gdańskim Ośrodku Sportu.
Twój etap trwał ile czasu?
Niecały miesiąc.
Czyli akurat z Gdańska na Spitsbergen.
Tak, wyruszyliśmy z tego co pamiętam 30 czerwca, a 27 lipca kończyliśmy rejs na Spitsbergenie i to była Gdańska Szkoła pod Żeglami. Cel był taki, żeby dopłynąć na Spitsbergen, tam mieliśmy zrobić wymianę załogi. Czekała na nas już grupa z Uniwerku Wrocławskiego, z Uniwersytetu, ale jako, że dotarliśmy tam dwa dni wcześniej, to postanowiliśmy popłynąć nieco wyżej do Ny-Alesund. Teraz nie pamiętam szerokości geograficznej, to jest prawie 80 stopień. W kolejnym rejsie udało się załodze popłynąć jeszcze dalej na północ, więc ten, no nazwijmy to rekord, tak, czy tę szerokość geograficzną, którą kapitan Osiszewski próbował wcześniej w 75 roku osiągnąć i mu się to nie udało, to Zaruski właśnie w tym roku zrealizował.
A Gdańska Szkoła pod Żeglami dała radę, wykonała plan? Jesteś zadowolony jako ich opiekun?
Jestem bardzo zadowolony. Świetna młodzież, świetna załoga, bardzo ciekawi ludzie, bardzo wartościowi ludzie są tutaj z nami teraz, witają statek. Tak, jestem zadowolony.
Słyszymy teraz brawa, załoga schodzi, bo tak naprawdę ten rejs trwał do dzisiaj, do 8 października. To była wyprawa podzielona na kilka etapów.
Tak, dokładnie. Wspomnieliśmy o Szkole pod Żeglami, wspomnieliśmy o rejsie badawczym Uniwersytetu Wrocławskiego, ale później odbył się bardzo ciekawy rejs dookoła Svalbardu z grupą po prostu żeglarzy z wolnego naboru i potem kilka kolejnych etapów zarówno z wolnym naborem, jak i z grupami zorganizowanymi, chociażby z harcerzami. Także po ponad 100 dniach statek wraca po wieloetapowym rejsie do Gdańska.
Czy było coś trudnego, coś nieprzewidywalnego, coś co ciebie zaskoczyło jako kapitana, jako żeglarza w tym rejsie właśnie?
Ilość formalności, to na pewno. Na pewno zaskoczyło mnie to, że to jest tak piękne miejsce, ta Arktyka. Spodziewałem się to akurat na plus, że ona będzie troszkę bardziej turystycznie eksploatowana. Na szczęście tak nie było. Tych statków wycieczkowych było mało. Tutaj Norwegowie dbają o to, żeby ta wyspa po prostu nie była zadeptana, no ale też, żeby nie było jakby zbyt pozytywnie. Negatywnie z kolei zaskoczyło nas to, że praktycznie w ogóle nie ma lodu. Także ta Arktyka, która nam się gdzieś kojarzy z filmami, z zdjęciami, czy powiedzmy relacjami w książkach polarników, to już nie jest ta sama Arktyka.
Lód topnieje.
I to topnieje z roku na rok, co potwierdzają właściwie wszyscy, łącznie z Wojtkiem Moskalem, który w tamtej okolicy spędził już kilkadziesiąt lat. I też nie spotkaliśmy, żaden z etapów nie spotkał, nie widział niedźwiedzia polarnego, więc nie wiadomo za bardzo, czy tych po prostu niedźwiedzi jest coraz mniej, czy akurat nasza załoga, czy nasze załogi miały pecha.
Czyli ten historyczny wymiar, aspekt tej wyprawy został osiągnięty.
Zdecydowanie tak, nawet więcej. Właśnie jest z nami kapitan Adam Walczukiewicz.
Adam Walczukiewicz.
On ma ciekawsze historie, więc
witamy,
ja bym
panie kapitanie.
Było bardzo fajnie. Bardzo nam się wszystko udało, lepiej niż się mogłem spodziewać. Pogoda nam bardzo dopisała. Mieliśmy dużo szczęścia z pogodą. No i wszystko wyszło świetnie.
Pan jaki etap tutaj prowadził?
Właściwie on Longyearbyen tutaj do Gdańska, poza jednym etapem norweskim.
Ile to było mil morskich?
3400.
Były jakieś trudne momenty, takie, których pan się nie spodziewał, które pana zaskoczyły?
Nie, prawdę mówiąc nie. Nie. My przygotowaliśmy wyprawę na tyle dobrze, że właściwie nic takiego zupełnie niespodziewanego nam się nie przytrafiło.
Pani prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
Trudno pewnie ukryć wzruszenie, nie tylko mi, ale jak widzicie wielu ludziom, którzy dzisiaj tutaj na tym nabrzeżu się spotkali. Bo rzeczywiście wiosną tego roku zapowiadaliśmy rejs. 30 czerwca z tego miejsca generał Zaruski wraz z załogą pod dowództwem kapitana Marcina Dobrowolskiego wypłynął na Spitsbergen. Ja miałam to wielkie szczęście i przywilej, trochę niezdarnie, chwycić cumy w Svalbardzie, czyli na Spitsbergenie, wtedy kiedy 26 lipca załoga, która przez niemal miesiąc stąd z Gdańska płynęła trasą, właśnie dawną trasą wytyczoną przez kapitana Rościszewskiego. Rejs wyjątkowy, tym bardziej cieszę się, że są z nami uczestnicy także tego rejsu sprzed 50 lat. I to nie chodzi dzisiaj tylko o to, że generał Zaruski popłynął w historyczną, sentymentalną podróż. Zrobił jeszcze więcej, bo opłynął Spitsbergen, co się wtedy, 50 lat temu, ze względu na warunki atmosferyczne nie udało. ale myślę, że to jest wielka praca pokazująca, jak bardzo żeglarstwo może kształtować charaktery. Ale dzisiaj chcę powiedzieć dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten rejs odbył się w sposób bezpieczny i że w sposób bezpieczny generał Zaruski wrócił do portu macierzystego w Gdańsku. Pewnie nie sposób wymienić wszystkich, którzy brali w tym udział, ale bardzo dziękuję moim współpracownikom z Gdańskiego Ośrodka Sportu. Przede wszystkim Piotrowi Królakowi, szefowi w ogóle szkoły pod żaglami, ale dziękuję także wszystkim tym, którzy troszczyli się o program, który był w czasie tego rejsu, bo o tym pewnie jeszcze nie raz będziemy opowiadać. Młodzi ludzie mogli uczyć się nie tylko tego, o czym powiedziałam, współpracy, wzajemnego szacunku, akceptowania inności, a mimo to trzeba było razem pracować, ale także dzięki współpracy właśnie z naukowcami, między innymi także z Tomaszem Rożkiem, uczyli się tego, czego bardzo potrzebujemy, wiedzy o otaczającym świecie, nie tylko o faunie i florze, ale także o zmianach, które w tym świecie się dzieją. I nie ma, chcę Państwa zapewnić, innego pewnie lepszego miejsca, kiedy można tego doświadczyć osobiście i myślę, że to będzie dla wielu uczestników tego rejsu wydarzenie, które na długo z nim pozostanie, czego chociażby dowodzą uczestnicy rejsu sprzed 50 lat i z jakiegoś powodu zechcieli jeszcze raz popłynąć. Dwoje z nich także wzięło udział we fragmentach tego rejsu powrotnego ze Spitsbergenu tu do Gdańska. Jeszcze raz wielki szacunek dla wszystkich, którzy ten rejs zorganizowali, ale przede wszystkim dziękuję załodze stałej, dziękuję wszystkim kapitanom, którzy dowodzili, bo na was spoczywała największa odpowiedzialność za to, żeby wszystko się odbyło w sposób bezpieczny.
W ciągu wyprawy trwającej od 30 czerwca do 8 października załoga i kadra generała Zaruskiego zmieniała się kilkukrotnie, przepływając w sumie ponad 5 tysięcy mil morskich, odwiedzając 10 portów i 5 polskich stacji badawczych. Przez pokład zabytkowego statku przewinęło się około 80 osób załogi. Honorowymi gośćmi na pokładzie pierwszego z etapów otwartych byli Joanna Wyderko i Mirosław Dyndo, uczestnicy rejsu sprzed 50 lat. Także 50 lat temu na Zaruskim płynął też Michał Dobosz, z którym rozmawiałam w Gdańsku. Pana Michała spotkałam, gdy Zaruski wypływał w rejs, a panią Joannę Wyderko, gdy żaglowiec wracał z wyprawy.
Jest pan uczestnikiem pierwszej wyprawy na Spitsbergen?
Tak, dokładnie. Byłem uczestnikiem tej przesławnej, jak się okazuje, historycznej wyprawy na Spitsbergen. Unikalny rejs, który zdarzył się całkiem przypadkiem. Wtedy żeśmy go aż tak nie doceniali i nie wiedzieli, gdzie i co robimy, a tu się okazało, że to była historyczna wyprawa.
To było 50 lat temu?
No, dokładnie pół wieku temu, dokładnie.
To ile pan miał lat?
No, wtedy miałem 21.
No to tak jak ci młodzi ludzie.
Dokładnie, to jest dokładnie ten wiek, bo tam byli właśnie wszyscy moi koledzy i cztery dziewczyny były w takim wieku właśnie. Matura i początek studiów, tam 18 do 21, 23. Myśmy wypływali 6 lipca. 6 lipca, podówczas musieliśmy jeszcze przygotować jacht, nie tak jak tutaj oni mają to w dzisiejszych czasach dużo łatwiej. Myśmy musieli przez te 5-6 dni przede wszystkim zaprowiantowanie załatwić, przywieźć, dowieźć i zaształować na jachcie, co wtedy nie było taką prostą sprawą. Myśmy z ciekawostek śmiesznych mieli nawet beczkę oryginalną, drewnianą, wielką bekę kapusty kiszonej na pokładzie, jak za starych, dobrych czasów żeglarstwa średniowiecznego.
Ilu załogantów liczył sobie wtedy wasz rejs?
To mniej więcej tyle samo, ile w tej chwili, ponieważ na nim jest 27 lub maksymalnie podobno 28 koi, więc to jest zwykle tak 15 osób takiej załogi młodzieżowej. Myśmy wtedy mieli podwójne oficerskie obstawienia wacht. To było 3 wachty po 2 osoby, czyli 6 osób. No i jeszcze był do tego oczywiście kapitan. Myśmy wtedy mieli etatowego mechanika, który opiekował się motorami i pełnił funkcję bosmana. Mieliśmy ochmistrza od zarządzania kuchnią. Ja byłem wtedy, już miałem uprawnienia sternika jachtowego. To się nazywało z pełnymi uprawnieniami po kursach w Trzebieży. pod Szczecinem jest taki porządny ośrodek od szkolenia.
I płynął pan jako?
Załogant. Jako załogant w pierwszej wachcie. Akurat jak alfabetycznie była lista i nas nad piątkami dzielili, bo po 5 osób na wachtę, to akurat wypadło w pierwszej wachcie i bardzo sobie to chwalę. Przede wszystkim to oczywiście ogrom wrażeń. To jest coś niesamowitego, jak się tam dopłynie w końcu na północ i zobaczy się ten Spitsbergen, który no jest niesamowite wrażenie. Góry, śnieg w górkach, foki. No nam nawet udało się morsy obejrzeć i odwiedzić leżące na plaży, bo myśmy mieli no troszeczkę bogatszą wyprawę niż w tej chwili. Myśmy odwiedzali takie miejsca, których w tej chwili nawet nie wolno schodzić na ląd i niepokoić zwierząt i natury.
A ile wtedy trwał ten rejs?
No praktycznie pełne 2 miesiące, no odliczając ten pierwszy tydzień na załadunek żywności i przygotowanie, to myśmy wrócili, o już teraz to nie pamiętam, 26 albo 28 sierpień, tam podobno na 2 dni przed formalnym oddaniem jachtu armatorowi.
Będąc na jednym z etapów z Longyearbyen do Tromso, w założeniach trasy było tylko 3 doby na Svalbardzie. Wychodząc z Isfjordu, gdzie jest Longyearbyen, okazało się, że jest prognoza na tyle przyzwoita, że umożliwia nam pójście na północ. Czyli odwiedziliśmy praktycznie cały, troszeczkę była zmieniona trasa, bo myśmy szli zewnętrzną stroną takiej wyspy ziemi księcia Karola, a tym razem żeśmy poszli wewnętrzną częścią między Spitsbergenem a tą wyspą, zaczepiając o czasową naszą stację Kafiore. Poszliśmy poprzednim razem, żeśmy szli nad wysepką Mofen, która jest na wysokości 80 stopni i tam parę minut, z tym, że tamtym razem żeśmy szli nad tą wyspą i mieliśmy w tamtych okolicznościach możliwość spuszczenia bączka, przewiosłowania i bycia na tej wyspie. To jest wyspa charakteryzująca się, gdzie można z bardzo bliskiej odległości, może na tak z 10-15 metrów zobaczyć morsy.
A niedźwiedzie polarne, bo teraz jak rozmawiałam z kapitanami, z kapitanem Dobrowolskim i Walczukiewiczem, to mówili, że nie spotkali.
Nie spotkałam i najprawdopodobniej nie żałuję, dlatego że wiadomo, że w Polsce ci, co maszerują po Tatrach, spotykają te niedźwiedzie i nie zawsze są to najprzyjemniejsze momenty. Spotkania. I ja uważam, że tak jak byłam w muzeum w Longyearbyen, którego jeszcze 50 lat temu nie było, był wypchany niedźwiedź i to w zupełności wystarczy. Mnie się wydaje, że tego rodzaju fauna powinna być we względnym spokoju i nienaruszalnym przez człowieka.
To chyba dobrze, że dzisiaj żeglarze wracają na Spitsbergen i płyną na przykład śladami kapitana Rościszewskiego. To dobrze, że ten rejs się odbył.
Niewątpliwie tak. Tą rocznicą żeśmy się interesowali praktycznie ponad 2 lata wcześniej, że się zbliżała ta 50. rocznica. Niestety nie udało mi się znacznie wcześniej. Znaczy jestem taką specyficzną osobą, bo starałam się zachować kontakty ze wszystkimi byłymi uczestnikami. Nie wszyscy do dzisiaj żyją. Nie udało mi się dotrzeć po tych 50 latach do 2 osób, ale one się rozpłynęły, że tak powiem, w czasie i przestrzeni RODO, przepisów RODO, które uniemożliwiają, że tak powiem, czasem namierzenie danej osoby, ale albo mam miejsca, gdzie osoby odeszły na niebieskie reje, gdzie są pochowane. Często mam z ich rodzinami kontakt w dalszym ciągu. Z dawnej załogi był jeszcze Mirosław Dyndo, który razem ze mną był i 50 lat temu i teraz. I był jeden z kolegów, który był asystentem oficera, Paweł Tiunin.
Ja tylko Państwu przypomnę, że wtedy tamta wyprawa opisana w książce Północne rejsy zdobyła 3. nagrodę Rejs Roku w 1975 roku.
Jak najbardziej.
Joanna Wyderko była moim i Państwa gościem, opowiadała o
żeglowaniu, o wyprawie na Zaruskim przed 50 laty. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję.
Arktyczna wyprawa gdańskiego żaglowca nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie wielu instytucji, w tym m.in. Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie i Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie, który zarządza Polską Stacją Polarną w Horsundzie. Dziś w audycji Patent na Sternika to już wszystko. Kłaniam się, Anna Rembas.
Patent na Sternika.